Witajcie w następnym odcinku. Dekompresor próbuje utrzymać ten rytm, który sobie narzuciliśmy, więc odcinek wydajemy tak szybciutko. Nie sta się do tego przyzwyczajenie, ale cóż, może się przyzwyczajimy wspólnie. Witaj, Antek.
Cześć, Wojtek. Mamy nadzieję, że częstość wypuszczania kolejnych odcinków nie wpłynie negatywnie na ich jakość.
Tak, spróbujemy dzisiaj zmierzyć się z takim dość prozaicznym tematem na pierwszy rzut oka, bo z tym, co trzymamy gdzieś tam na biurku albo pod biurkiem, czyli komputerem. Próbujemy Wam opowiedzieć, co zrobić, żeby ten komputer był maksymalnie dopracowany, żeby działał tak, jak sobie tego życzymy i jak go zoptymalizować pod komputer.
Oraz z czego się właściwie składa, bo tego zazwyczaj trzeba zacząć.
Dekompresor. Dekompresor. Podcast poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
No cóż, komputer jaki jest, każdy widzi. Każdy ma już prawdopodobnie teraz w domu komputer. To czasy, kiedy komputery były tylko w szkołach i gdzieś tam u kolegi, dawno minęły. Ale ciągle jest z nami taki mały problem. Sprzedawcy, korzystając z naszej niewiedzy, z naszej, powiedzmy, może niełatwowierności, ale takiego zapatrzenia na cyferki, często wciskają nam coś, co niekoniecznie jest warte swojej ceny i chcielibyśmy w dzisiejszym odcinku przede wszystkim rzucić Wam światło na to, na co warto uważać, tak? Przy zakupie, przy modyfikacjach takich komputerów, po to, żeby te pieniądze były wydawane optymalnie.
Wiadomo, że komputerów wokół nas jest cała masa. My się jednak dzisiaj skupimy przede wszystkim na czymś, co według niektórych odchodzi powoli w przeszłość. To znaczy duży, stacjonarny komputer składany z elementów. Chociaż część informacji, część rzeczy, o których będziemy mówić, będzie dotyczyć również laptopów, jako że w tej chwili jest to...
Bardzo duża część rynku.
Tak, tak. I jest już cała, jest spora rzesza spośród nas, którzy przestali już używać dużych stacjonarnych komputerów, które niewątpliwie mają zalety, jeśli chodzi o rozszerzalność, ale przenośność z tym zaczyna wygrywać. Wszyscy się dzisiaj spieszą.
No w ślad za tym trendem pojawiły się też takie laptopy, które są jakby mobilnymi stacjami roboczymi. One są niestety drogie, ale można znaleźć już takie... pozycje gdzieś tam w cennikach producentów takiego sprzętu, laptopy, które nadają się już powiedzmy do pracy, przynajmniej do takiej do pracy, kiedy jesteśmy na przykład na wyjeździe i potrzebujemy szybko jakiś tam projekt w CAD-zie czy jakiś tam inny.
Czyli takie dla projektantów graficznych.
Na przykład, tak. No.
To jest rzeczywiście różnica z punktu widzenia funkcjonalnego, ale jeśli chodzi o nasz temat, Wojtku, to różnica jest chyba nieduża, dlatego że to też jest maszyna, która nie jest specjalnie rozszerzalna i metody rozszerzania są wyraźnie odmienne od tego, co mamy w przypadku zwykłych PC-tów.
No dobrze, to newsy. Pierwszy news?
No cóż, no Wojtek tutaj coś takiego wygrzebał, a ja doczytałem na temat dość ciekawej nowinki, jeżeli chodzi o konstrukcję komputerów. Otóż pierwszy news dotyczy dość ciekawej nowinki technologicznej, chociaż można powiedzieć, że jest to raczej projekt naukowy, nad którym pracują w tej chwili naukowcy z University College London. Otóż pracują oni nad projektem komputera, którego konstrukcja od samych podstaw została stworzona tak, żeby był jak najbardziej odporny na uszkodzenia, jakie mogą dotyczyć jakichś jego komponentów. Na czym sprawa polega? Otóż tradycyjny komputer, czy ma jeden procesor, czy kilka, jednak jego podstawowy sposób działania jest taki, że ma program i ten program jest skierowany do tych procesorów, żeby kolejne jego instrukcje były wykonywane w jakiejś tam sekwencji. Jeżeli w trakcie tego zostanie uszkodzony jakiś komponent, czy to pamięć, czy też procesor, komputer nam się po prostu wywali. Nie ma specjalnych szans, żeby komputer z uszkodzonym w trakcie procesorem wyszedł z tego cały. Naukowcy postanowili naśladować naturę, gdzie takie struktury jak ludzki mózg działają na zasadzie równoległości i pełnej zastępowalności pojedynczych niewielkich komponentów, takich jak neurony. Również wykorzystali tutaj probabilistykę. Pomysł polega na tym, że zamiast używać jednej centralnej jednostki systemu operacyjnego, który zarządza czasem procesora, kierują program razem z jego danymi na bardzo wiele jednostek równolegle. Taka jednostka to jest coś w rodzaju procesora, która trzyma u siebie pełną kopię programu, komunikuje się z innymi jednostkami i każda z nich pracuje nad tym samym kawałkiem programu jednocześnie. Jednocześnie robi to w sposób z jakimiś losowymi, z losowymi czasami oczekiwania w środku. Także nie wiadomo do końca, kiedy który skończy, one działają zupełnie niezależnie, a wynik otrzymujemy w momencie, kiedy odpowiednia część programu jest zakończona. Nie jest to do końca jasno wyjaśnione, jeśli chodzi o szczegóły w tych artykułach, które znaleźliśmy, w jaki sposób ten wynik jest odbierany. Ale sęk w tym, że jeżeli choć jeden komponent zostanie uszkodzony, albo nawet wiele z nich, to po pierwsze samą treść programu mogą pobierać od siebie wzajemnie. Podejrzewam, bo słyszałem o takich algorytmach na studiach, że to jest coś w rodzaju głosowania. To znaczy one dogadują się między sobą, który z nich ma najbardziej kompletną kopię programu i uznają, że to jest ta kopia nieuszkodzona. A jeżeli jakaś jednostka w ogóle wypadnie z obiegu, no to dopóki to nie będzie więcej niż połowa jednostek, do których skierowaliśmy problem do rozwiązania, to problemu nie ma, dlatego że nadal jesteśmy w stanie uzyskać ten wynik. Taka metoda konstrukcji sprawia, że komputer praktycznie nie ma szans uszkodzić się w ten sposób, żeby jego dalsza praca była niemożliwa.
No ale to już bardzo ciekawy problem, bardzo ciekawy pomysł, jak po raz kolejny naśladujemy naturę i otrzymujemy zaskakująco ciekawe wyniki. To był pierwszy news. News numer dwa. W odróżnieniu do tego, od tego pierwszego, oczywiście trafi do nas na nasze komputery domowe i to od razu praktycznie, bo w walentynki się wydarzyło coś niezwykłego. Pojawiła się już oficjalna wersja Steama na Linuxa. Pojawiła się pod Ubuntu, można ją sobie pobrać z tego repozytorium Ubuntu z oprogramowaniem. I jak tylko zainstalujecie i macie dobrze skonfigurowane karty graficzne, da radę to zrobić pod Linuxem, mimo tego, że troszkę może to jest trudniejsze niż pod Windowsem, ale da radę. To otrzymujecie od razu około 100 gier, które można by było sobie zakupić, pograć. Najprawdopodobniej będą bardzo duże przeceny teraz, przynajmniej tak było w momencie.
Jest tak naprawdę. Widzę, w ramach tego newsa można przeczytać, że Valve jednocześnie, świętując jakby wejście na nową platformę, ponad 50 gier przeceniło od 50 do 75% oraz jest gra Team Fortress 2, która została na ograniczony czas, ale udostępniona za darmo.
No, także wystarczy tylko odpalić Linuxa, zainstalować Steama, pobrać gry i grać.
Oczywiście to jest tak, że ponieważ jest to nowa platforma, więc nie wszystkie gry robione przez Valve od razu będą na niej chodzić. One muszą zostać przystosowane do tego, żeby na Linuxie można było je uruchomić. Ale w chwili obecnej na przykład wśród dostępnych gier jest Counter-Strike 1.6, Counter-Strike Source, Half-Life, czyli wiele z tytułów, o których uruchomieniu Linuxiarze mogli tylko marzyć, chyba że, bądźmy szczerzy, jak większość z nich mają gdzieś wstydliwie ukrytą partycję Linux, Windowsa.
Tak, tylko do gier. No to co, zacznijmy może od procesora, od samego centrum i od samego rdzenia na zewnątrz, tak?
Tak się składa, że większość komputerów, jakie mamy pod biurkiem w obecnej chwili, są to jakieś wersje architektury IBM PC. I sam fakt, że w ogóle możemy rozmawiać o komponentach tego i rozszerzaniu, zawdzięczamy pewnej niefrasobliwości firmy IBM, która w 1981 roku wypuszczała pierwsze komputery swojej architektury. Mianowicie jakaś niedbałość patentowa sprawiła, że firmy takie jak Compaq zdołały zrobić reverse engineering dokumentacji tej całej architektury i zaczęły wypuszczać klony. Szybko się okazało, że naprawdę silnym czynnikiem, który pozwala im walczyć z oryginalnym producentem IBM, było to, że komponenty dawało się wymieniać. I pojawiły się standardy, po pierwsze wymiany procesora, po drugie wymiany kart rozszerzeń. W każdym razie od tamtej pory właściwie nie ma monopolu w tej architekturze. Owszem, może się okazać, że w przypadku konkretnych systemów, takich jak specjalne pudełka sprzedawane przez Dell czy laptopy, rozszerzanie ich jest trudniejsze, dlatego że tych złącz mają mniej, nie ma tyle miejsca, albo wymiary są trochę niestandardowe. Natomiast są jednak bardzo duże możliwości wymiany pojedynczych komponentów i trochę o tym powiemy.
No właśnie. Przede wszystkim płyta główna, która jest jakby bazą budowy wszystkiego, tak? Z niej jakby startujemy. I zaraz spróbujemy wam wyjaśnić, jakie są na przykład różnice między takimi płytami dla szarego Kowalskiego, tak, za około 300 zł, a takimi płytami, które kosztują po 1200 zł i tak naprawdę oprócz nietypowego wyglądu, no, nie mają jakieś nie wiadomo czego, tak? Ale są jednak różne. Spróbujemy też opowiedzieć, co w tych procesorach, które teraz są na rynku, jest ważnego i o czym warto wiedzieć, no bo kupując, wybierając procesor, trzeba by było się dokładnie zastanowić, jakie zastosowanie będziemy potem brali pod uwagę, tak? Także pamiętajmy o tym, że płyta główna to jest baza komputera i wybierając ją, czasem warto dołożyć kilka złotych po to, żeby mieć pewniejszy kręgosłup komputera, tak? Żeby potem ten komputer był taki, jak sobie zaplanowaliśmy, czyli bezawaryjny, godny zaufania, tak? Zajmiemy się może teraz procesorami, bo ja myślę, że nasi słuchacze dokładnie wiedzą, co znajduje się w komputerze, że mamy jakąś płytę główną, że te karty rozszerzeń gdzieś tam się montuje i że powinny pasować do slotów, ale już z procesorami może być troszkę kłopotu, bo jest ich bardzo dużo już od jednego producenta już jest ich wystarczająco dużo, żeby się w głowie zakręciło. Powiedzmy może o tych technologiach, które tam się znajdują. Przede wszystkim te 64-bitowe systemy, które się od jakiegoś czasu pojawiły i teraz są jedynymi, które można kupić, tak? Po co pojawiły się 64-bitowe systemy komputerowe na rynku?
I właściwie co oznaczają te 64 bity? Tak, tak. No, pierwsze PC-ty, o jakich słyszeliście, znaczy pierwsze komputery, które miały pełną właściwie tą architekturę, którą dzisiaj mamy i na których można było odpalać systemy operacyjne z pamięcią chronioną, to były komputery klasy 8386. One już były 32-bitowe i to było tak koniec lat 80., początek 90., także można powiedzieć, że architektura 32-bitowa jest naprawdę dość stara. Tyle lat bez specjalnej zmiany. O co chodzi z tymi 32 bitami? Otóż w największym uproszczeniu tutaj chodzi o to, jak duże liczby jest w stanie zapamiętać w pojedynczym rejestrze procesor. 32 bity oznacza zakres od minus 2 miliardów do plus 2 miliardów. To miało również wpływ na to, na architekturę tego, w jaki sposób procesor potrafił zarządzać pamięcią. W związku z czym ograniczał ilość, wielkość adresu, który procesor był w stanie u siebie utrzymać. I w związku z tym ograniczało sposób korzystania z pamięci RAM w komputerze.
No w czasach, kiedy to było wymyślone, to 4 GB, taka graniczna wielkość pamięci, którą można zaadresować przy 32-bitowym adresowaniu, tak. No to była jednak ogromna ilość pamięci, ale lata mijały, pojawiały się coraz bardziej rozbudowane systemy operacyjne, coraz bardziej rozbudowane aplikacje, coraz więcej tej pamięci było potrzebne. I zdarzyło się to już parę lat temu, że w zasadzie pamięci zabrakło, tak? Dla szarego Kowalskiego, który odpala sobie tylko gry i chodzi po internecie, 4 GB RAMu to była taka ilość, która ledwo wystarczała, a wszystkim bardziej jakby zaawansowanym użytkownikom komputerów, na przykład programistom czy jakimś projektantom, którzy korzystają z tych komputerów, zarabiając na chleb, 4 GB to było już bardzo mało. Zanim powstała architektura 64-bitowa, która ten problem kasuje, próbowali jeszcze producenci komputerów to jakoś obejść i powstało na przykład takie rozszerzenie PAE, które było używane na przykład w serwerach i trzeba było mieć odpowiedni chipset na płycie, odpowiedni procesor, odpowiedni system operacyjny z tym obsługą tego rozszerzenia. No, oczywiście Windows wspierał takie rozszerzenie serwerowy i wtedy można było w 32-bitowym systemie komputerowym mieć dużo więcej niż 4 GB pamięci. Ale to było coś na zasadzie ciekawostki, która znajduje się gdzieś w jakichś centrach obliczeniowych na przykład. Nikt w domu czegoś takiego nie miał. Producenci procesorów przede wszystkim, szukając jakiegoś następnego kroku w ewolucji procesorów, doszli do wniosku, że najwyższa pora już na architekturę 64-bitową, taką dla zwykłego szarego Kowalskiego, bo 64-bitowe systemy już dawno istniały, tylko były zamknięte gdzieś za drzwiami serwerowni i centrów obliczeniowych.
No dobra, Wojtek, tylko tak naprawdę tutaj trochę zahaczasz o kwestię tego, w jaki sposób aktualizować swój komputer, bo 32-bitowa architektura jest właściwie przeszłością. Może tylko o jednym chciałbym zaznaczyć istotnej rzeczy. To, co mówisz, dotyczy procesora. Procesor 32-bitowy nie jest w stanie dobrze korzystać z pamięci, która jest większa niż 4 giga, to jest istotne ograniczenie. Druga kwestia jest taka, że procesor 32-bitowy będzie kiepsko działał, jeżeli będzie miał do obliczenia liczby bardzo duże, czy też bardzo dużo danych naraz, bo każdą daną, która będzie miała więcej niż 32 bity, czyli więcej niż 4 bajty, żeby przeliczyć ją jednocześnie za pomocą swoich instrukcji, będzie musiał ją rozbijać na dwa i liczyć po kolei. W związku z tym zadania, które wymagają przerzucenia wielkiej ilości danych na 64-bitowym procesorze będą wykonywane szybciej. Ale w tej chwili kupujemy procesor praktycznie zawsze 64-bitowy, a różnica, jaką mamy do dyspozycji na co dzień, to jest system. Czy masz 32-bitowy, czy 64-bitowy. I tutaj jest tak, że jeszcze w czasach Windows XP wątpliwości były, dlatego że Windows XP 64 wyszło późno, działało niepewnie z tego, co pamiętam.
Sterowników było mało.
Tak, dlatego że to jest tak, że zmiana na poziomie systemu operacyjnego wymaga przepisania wszystkich programów wykonywalnych, prawie że. Są jakieś tryby kompatybilności, które pozwalają na 64-bitowym systemie odpalić 32-bitowe programy wykonywalne, ale już na przykład jeżeli chodzi o sterowniki, wszystkie muszą zostać przepisane, dlatego że one dotykają samego jądra systemu. I to jest zresztą rzecz wspólna dla Linuxa i dla Windowsa. Tylko że Linux od początku właściwie wszystkie sterowniki brał nie od producentów sprzętu, tylko pisał je sam albo najwyżej z współpracą. W przypadku Windowsów było tak, że bardzo duża część sterowników pochodziła od producenta, w związku z czym nie było to centralnie przez Microsoft sterowane. Teraz to się trochę zmienia przez ten system cyfrowego podpisywania. Microsoft certyfikuje większość sterowników, które do niego przychodzą i ma nad nimi kontrolę, ale w czasach Windows XP było tak, że miało się sprzęt, więc sterownik przychodził na płycie, jak na nim nie było 64-bitowego, to nie było go wcale. Natomiast w dzisiejszych czasach i Windows 7 problemu
Windows
właśnie
8.
Windows 7, Windows 8, problem właściwie znikł. Wersja 64-bitowa pracuje w miarę stabilnie i sterowniki, jeżeli są w ogóle na Windows 7, to są również w wersji 64-bitowej. Tutaj nie powinniśmy mieć jakichś wątpliwości, czy przechodzić na to.
Nawet jeżeli teraz nie planujecie kupowania większej ilości pamięci niż 4 GB, no to wielkim strzałem w kolano i stopę jednocześnie byłoby kupowanie sobie komputera z zainstalowanym albo kupowanie sobie osobno systemu Windows czy jakiegokolwiek innego systemu 32-bitowego. To potem się zemści.
W wcześniej bywało tak, że jeżeli chodzi o linię życia procesorów, było tak, że wypuszczano procesory po kolei. Można było, na początek się były procesory AMD Athlon 700 MHz, potem w tej samej architekturze można było znaleźć gigahercowe, 1,5 gigahercowe, aż dochodziło do 2200 czy ileś tam. I wtedy, ponieważ one się pojawiały w jakiejś tam rozpiętości czasu, kolejno w ciągu, nie wiem, 2 lat, to miało sens trzymać się tej architektury i wymieniać tylko procesor. Ale dzisiaj większość producentów postępuje trochę inaczej. Wypuszcza od razu linię, w której procesory są szybsze i wolniejsze. Są procesory budżetowe oraz procesory high-end. I nie ma tak, że przez kilka lat to samo gniazdo procesorów będzie długo funkcjonować, dlatego że architektury zmieniają się zbyt szybko. Jeżeli poczekamy te 3 lata z decyzją na wymianę komputera, to okaże się, że już właściwie najnowszych, nie ma czegoś takiego, że pojawił się najnowszy procesor z tej samej serii, bo w większości przypadków to są jakieś smutne resztki i nasz upgrade sensowny i tak będzie wymagał zmiany całej płyty głównej, architektury pamięci i tak dalej.
Dokładnie tak. Z tego, z takiej życiowej, z doświadczenia życiowego, które powiedzmy, że jesteśmy w stanie już wam przedstawić, wynika jasno tylko jedno takie podejście. Jeżeli kupujemy komputer, to warto się nawet, nie wiem, wybrać do cioci czy do babci, pożyczyć troszkę więcej pieniążków i kupić komputer maksymalnie dobry, taki, jaki tylko jesteśmy sobie w stanie zafundować w tym momencie i z nim przeżyć te 3 czy 4 lata, bo kombinowanie w typu, że teraz mam powiedzmy 50% kwoty, to kupię sobie komputer na 50%, a potem te 50% uzupełnię, jest niemożliwe po prostu.
Jest dość śmieszny efekt, który widać teraz w momencie wprowadzenia nowej architektury pamięci, no już nie takiej nowej, DDR3. Okazuje się, że nowe pamięci są znacznie tańsze niż stare, tylko że do starego komputera nie wsadzicie nowych DDR3-ek.
Dokładnie.
W związku z tym okazuje się, że chcielibyście na przykład poszerzyć ilość pamięci z 2 GB do 4, ale nie możecie za rozsądne pieniądze, dlatego że nie wiem, brakuje wam slotów na płycie, a 4-gigowe pojedyncze kości pamięci DDR2 kosztują straszne pieniądze w porównaniu z wyjątkowo tanimi DDR3. I no po prostu ten okres życia starej architektury zrobił się trochę zbyt krótki.
Także w ramach dekompresora zalecamy taki sposób, że sprzedajemy stary komputer na Allegro czy na jakimś innym serwisie aukcyjnym, dokładamy ile się da, kupujemy nowy, żyjemy z nim 3 czy 4 lata i powtarzamy operację. Nie ma sensu przebudowywanie komputera, który już jest kupiony.
To jedno rzeczywiście można zalecić. Jeżeli potrzebujecie komputera, ale nie zależy wam na upgrade'ie, chcecie po prostu, żeby było coś, co działa, było świetną maszyną do pisania, do obsługi Office'a i tak dalej. Całkiem niezłym pomysłem jest szukanie, nie wiem, na giełdach jakichś poleasingowych komputerów przez markowych producentów produkowanych.
Dokładnie tak.
Jakieś takie zwarte maszynki produkowane przez Della, HP czy IBM-a, które są biurkowymi komputerami skomponowanymi w jedną całość. One zazwyczaj mają taką cechę, że po pierwsze są całkiem eleganckie z wyglądu. Po drugie, mają dość dobrze rozwiązane problemy chłodzenia. Oraz trzecia rzecz, która jest w sumie może trochę wadą. One są praktycznie nierozszerzalne. Bardzo często mają własny format płyty głównej, który nie jest do końca standardowy. Karty rozszerzeń, jakie można wsadzić, są wyłącznie niskoprofilowe. Albo w ogóle są wyłącznie na płycie, a nie mają w obudowie dziurki, przez którą można by coś wyprowadzić. Natomiast,
ale kosztują na przykład 300 czy 400 zł i mamy cały
nawet
komputer.
200 i mamy cały gotowy komputer z dyskiem i wszystkim, i który można po prostu postawić i on chodzi. I także on jeszcze trochę pochodzi.
Dla firm, które mają dużo pracowników biurowych, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Dostajemy fakturę i wszystko, co potrzeba. Wracajmy może do procesorów, bo
tak,
troszeczkę odpłynęliśmy.
Trochę dygresji, tak.
O czym warto jeszcze wiedzieć, to to, że w procesorach tych, które teraz możemy kupić i tych, które jeszcze niedawno mogliśmy kupić, pojawiają się takie technologie, które mają ułatwić niektóre rzeczy. Na przykład pojawiła się technologia w procesorach Intela, Intel HT, czyli wielowątkowość taka sztuczna, która polega na tym, że zawsze w systemach komputerowych było tak, że procesor się obijał. Czekał a to na pamięć, a to na urządzenia wejścia-wyjścia, a to na jakieś tam różne inne przerwania, które się gdzieś tam pojawiały. I w tym czasie po prostu nie robił nic. Doszli do wniosku, że skoro tak jest, to możemy ten czas wypełnić jakimiś dodatkowymi zadaniami. I technologia HT działa w ten sposób, że z zewnątrz, od strony systemu operacyjnego wygląda to, jakbyśmy mieli dwa razy więcej rdzeni w procesorze, a tak naprawdę każdy rdzeń procesora dostaje dwa razy więcej instrukcji ułożonych jedna po drugiej i zoptymalizowanych mniej więcej w taki sposób, żeby dało się je wykonywać bez jakiegoś drastycznego zaglądania na przykład do pamięci. Niestety nie jest to dwukrotny wzrost prędkości, zależy od oprogramowania, które jest aktualnie uruchomione, może być bliski tym, nie wiem, dodatkowym 100% mocy, ale najczęściej to jest bardzo nieduża różnica w prędkościach wykonywania konkretnych programów, szczególnie takich z życia codziennego. Więc HT, czyli technologia, która teraz jest obecna na przykład w procesorach i7, jest fajna na przykład dla ludzi, którzy projektują coś w oprogramowaniu Adobe czy w jakimś AutoCadzie, bo wtedy to oprogramowanie jest zoptymalizowane pod użycie takiej technologii.
No to jest tak naprawdę charakterystyczna cecha procesorów Intela od czasów Pentium 4. Wtedy się pojawiła jako pierwszy raz jako pomysł na zrobienie wielordzeniowości, zanim jeszcze byli w stanie zrobić to technologicznie. Dlatego, że tutaj to jest ciągle w ramach jednego procesora. To jest po prostu taki mechanizm, który dzięki któremu procesor próbuje przewidzieć, które z instrukcji, które ma do załadowania, są w stanie być wykonane równolegle i wtedy wykonuje je dwupotokowo. Drugą sprawą taką jest oczywiście ilość rdzeni procesora, która jest już bardziej zaawansowanym mechanizmem na rozdwajanie uwagi procesora. I oczywiście więcej rdzeni jest lepiej. Natomiast nie ma co kryć. To nie jest coś, co nam zwiększy wydajność procesora tyle razy, ile tych rdzeni jest. Są specyficzne zadania, w których ilość rdzeni procesora, czyli efektywnie ilość procesorów, ma duże znaczenie, oraz są zadania, w których nie da nam żadnego zysku wydajności. Istnieje pewien moment, w którym wzrost wydajności będzie dla nas już trudno zauważalny. I procesory te ekstremalnie wielordzeniowe najbardziej są wykorzystywane w zastosowaniach serwerowych. Dlatego, że tam zadań jest naprawdę bardzo dużo. Tam mamy maszynę, na której mamy, powiedzmy sobie, jeden serwer www, prawda? Tylko, że nam się wydaje, że to jest program, który pokazuje nam strony internetowe. Tylko, że nas, którzy oglądamy te strony, są na przykład 200. My się łączymy wszyscy z tym komputerem, a on musi 200 stron wyświetlić i przesłać do nas. I często robi to praktycznie bez przerwy. Wyobraźcie sobie na przykład stronę banku w dniu wypłaty, prawda? I w takich zastosowaniach wieloprocesorowość jest niezbędna, daje nam bardzo szybki wzrost wydajności i jest to najczęściej stosowane. Prawdę mówiąc, w zastosowaniach bankowych jest nawet doprowadzone to do bardziej ekstremalnej postaci, bo stosuje się po prostu bardzo wiele komputerów, które obsługują te żądania, a każdy z nich ma wiele procesorów czy wiele rdzeni.
Tak, a w domu, jeżeli mamy takiego na przykład gracza komputerowego, który ma uruchomioną przed sobą grę i system operacyjny, który działa gdzieś tam pod nią, no to ile tam jeszcze może być oprogramowania naraz uruchomione? No, te 4 rdzenie powinny spokojnie wystarczyć.
No, człowiek jako taki nie jest zbyt wielodzielny. Dokładnie. Zazwyczaj wykonujemy jedną czynność na bieżąco oraz mamy ze dwie odpalone w tle. Oczywiście, to nie jest tak, że nie warto w ogóle kupować tych wielordzeniowych procesorów. Tutaj mamy dwa sposoby właśnie na wykorzystanie tego, że nasz komputer potrafi wiele rzeczy zrobić równolegle. Podstawowa kwestia to jest właśnie taka, że mamy 5 programów i każdy jest odpalony na innym procesorze. A druga kwestia, że istnieją zadania, które same sobie potrafią dzielić ścieżki wykonywania i pewne rzeczy wykonywać równolegle. Bardzo typowym przykładem dla programisty jest kompilowanie kodu. Kompilowanie kodu na wielu etapach, szczególnie jakiegoś dużego, skomplikowanego projektu, ma takie momenty, w których zadania bardzo wyraźnie dzieli się na równoległe przetwarzanie i wtedy kolejny rdzeń da mu wyraźne przyspieszenie tego. Natomiast w zastosowaniach domowych jest pewien limit i w szczególności w przypadku graczy jest moment, w którym należy się skupić na upgrade'owaniu zupełnie innych komponentów niż ilość rdzeni procesora.
Tak, a wybierając procesor do swojego komputera, jeżeli mamy przede wszystkim korzystać z niego grając w gry, no to jeszcze pewnie parę lat minie, kiedy zmieni się może sposób pisania gier i pojawią się gry, które mocno wykorzystują wielowątkowość, wielorodzeniowość naszych procesorów. Na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że dużo bardziej opłaca się poszukać procesora na przykład czterordzeniowego, który ma wyższy zegar, niż inwestować w procesor ośmiordzeniowy z niższym zegarem. Po prostu gra będzie go chodziła na nim wolniej.
No jeszcze jest druga kwestia, którą weźmy pod uwagę, że procesory mają taką cechę, która nazywa się cache. Wielopoziomowy cache. I to jest takie coś, to jest pewne obejście projektu architektonicznego wszystkich komputerów od lat 50., który polega na tym, że mamy wspólną pamięć na wykonywanie programów i wspólną pamięć na dane. Procesor ma jakieś tam połączenie z pamięcią przez kontroler pamięci, który dawniej był w tym chipsecie na płycie głównej, a teraz praktycznie wszystkie procesory już umieszczają go w samym procesorze. I przez to złącze musi przesłać i kod, i dane. Jest to tak naprawdę pewien problem wydajnościowy, dlatego że procesor jest w tej chwili wyraźnie szybszy niż pamięć, z którą się komunikuje. Możecie, jeżeli ktoś się z was bawił overclockingiem, to może sobie przypomnieć, że istniało coś takiego jak mnożnik. To jest ile razy szybszy jest procesor od tej szyny danych, którą przesyła dane z pamięci i od samej pamięci, z którą się komunikuje. W związku z tego w prosty sposób wynika, że jeżeli komputer sobie przesyła dane, potem przesyła sobie program, a potem znowu sobie przesyła dane, które program może chcieć umieścić ponownie, to on przez dłuższy czas musi czekać, bo weźmie sobie te instrukcje do wykonania, wykona je, a potem chce mieć kolejny pakiet danych, więc ponieważ wykona je znacznie szybciej niż jest czas czekania na pamięć, no to on właśnie nie ma nic do roboty. Taka architektura ma sporo zalet, z których główną jest elastyczność, ale trzeba było wymyśleć mechanizmy, które pozwolą nam mimo wszystko zwiększyć wydajność procesora i cache jest czymś takim. Cache jest bardzo szybką pamięcią, która jest przy samym procesorze i do której procesor po pierwsze ładuje dane i program, znaczy przede wszystkim program, którego użyje za chwilę, a po drugie próbuje przewidzieć, w którą stronę ten program pójdzie, więc jakby analizuje, o jakie dane on będzie mógł poprosić za chwilę i jaki kawałek programu będzie wykonany. I do tego właśnie używa pamięci SRAM, która jest znacznie szybsza od tej pamięci wsadzanej w płytę główną i do której dostęp już jest porównywalny z samym dostępem do procesora.
No przede wszystkim jest zintegrowana w strukturze procesora i tam to już nie ma mowy o jakichś tam, nie wiem, szynach PCI Express czy coś w tym guście, bo to już jest w ramach architektury procesora, więc ta pamięć jest gigantycznie szybka.
Tak, ale to jest też kwestia technologii elektronicznej, jak ona jest zbudowana. Mhm. Tej samej technologii nie stosuje się w przypadku pamięci montowanej na płycie głównej, dlatego że ona jest po prostu zbyt droga.
Tak, tak. Ostatnią rzecz o procesorach, czyli technologia Turbo Boost. O co chodzi? Jak już wspomnieliśmy przed chwilą, te procesory, które mają jednak mniejszą liczbę rdzeni, a są szybsze, taktowane wyższym zegarem, jednak w takich standardowych, domowych zastosowaniach będą się lepiej sprawdzały. I tutaj jest krok dalej. Skoro tak, no to Intel doszedł do wniosku, że podzieli te rdzenie, każdy z nich będzie na tyle odseparowany od innych, że będzie też traktowany osobnym zegarem. W procesorach Intel teraz jest ta technologia obecna w ten sposób, że jeżeli jeden procesor, może inaczej, nie jeden procesor, tylko jeden rdzeń w procesorze jest obciążony wyraźnie bardziej niż inne i procesor to zauważy, to podnosi taktowanie tego jednego rdzenia po to, żeby szybciej wyrobić się z tymi zadaniami, które na nim leżą. Dzięki temu aplikacje, które nie są napisane wielowątkowo, tylko zużywają jeden rdzeń, ale są bardzo ciężkie i wymagają dużej ilości czasu procesora, wykonują się po prostu szybciej, bo ten jeden konkretny rdzeń, jest mu podnoszona prędkość, no tylko, że niestety z obniżeniem prędkości innych rdzeni, bo musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Procesor jest zasilany prądem elektrycznym. Tego prądu jest odpowiednia ilość i nie będzie więcej. Więc żeby wykonać te wszystkie instrukcje, procesor pracując, zużywając tą energię elektryczną, wytwarza ciepło. Gdyby te wszystkie rdzenie naraz podnosić im taktowanie, no to prawdopodobnie doszłoby do tego, że procesor by się mógł nawet przegrzać. Dlatego, żeby utrzymać mniej więcej stałą ilość tej mocy cieplnej, która jest wydzielana przez procesor, podnosi się taktowanie tego obciążonego rdzenia, ale trochę opuszcza te inne. Wtedy jakoś to jeszcze działa, a efekt taki od strony użytkownika jest taki, że naprawdę te aplikacje wtedy działają szybciej.
No wiesz, to jest tak, że trochę od czasu jeszcze procesorów AMD, które były słynne z przegrzewania się, ulepszono trochę konstrukcję wewnętrzną tych półprzewodników, tych wszystkich chipsetów, tak że one mają zabezpieczenia przed przegrzaniem i po prostu automatycznie zmniejszają taktowanie, kiedy przekroczą pewien próg temperatury. Pamiętam właśnie z dawnych czasów jeszcze filmiki na YouTubie, na których procesory się po prostu smażyło, pokazywano, co się dzieje z włączonym komputerem. Właśnie tam był jakiś Athlon, któremu zdjęto na chwilę radiator i on tak fajnie po kilku sekundach się po prostu stopił i poszedł tak. Z dymem śliczny.
Dla porównania taka sama sztuczka z Intelami wtedy nie wychodziła, bo Intel po prostu zmniejszał taktowanie.
No i w tej chwili też się tak robi, już praktycznie wszystkie procesory od, to był rok 2000-2002, już w tych okolicach mają takie zabezpieczenie, więc...
Ale nie warto polegać na tym zabezpieczeniu. Warto się zaopatrzyć w bardzo dobre chłodzenie dla procesora, porządną pastę termiczną i jednak zrobić to porządnie, bo wtedy mamy gwarancję, że ten procesor będzie długo i stabilnie działał. I co? I to by było chyba tyle na temat procesorów. Podsumowując, wystarczy wiedzieć, przeglądając cenniki, że do domowych zastosowań póki co, na teraz, mamy taki wniosek, że procesory z mniejszą ilością rdzeni, ale taktowane wyżej będą lepsze. Porównując wersje tych procesorów, bo pewnie będą tańsze, droższe, jakoś tam się będą od siebie różniły, naprawdę jest wydawana bardzo dużo tych różnych jakby wersji tego samego procesora. Szukajmy tych z największą ilością cache'u, bo to też na pewno przyspieszyć pracę i działanie. I warto wiedzieć, że taka technologia Turbo Boost jest. Jeżeli mamy w BIOSie opcję włączenia, wyłączenia tej technologii, to oczywiście ją włączamy.
To co, może teraz płyta główna, jeszcze dwa słowa. Do płyty głównej najważniejszym komponentem samej płyty jest po pierwsze pamięć, a po drugie sloty rozszerzeń.
Tak, ale wiesz, przepraszam cię, bo płyta główna jako całość. Mamy na rynku dużo różnych producentów, mamy te płyty tańsze, droższe. Czym się różnią te takie bardzo, bardzo drogie płyty od całej reszty? Jest na przykład linia takich płyt głównych Asusa Maximus, które kosztują po 1200 zł, a standardowa płyta główna teraz kosztuje jakieś tam 300 zł, tak około.
No można dostać i za 150.
No te 150 to już są naprawdę takie budżetowe wersje, ale czym one się różnią? Mniej więcej różnica jest taka, że jeżeli jesteśmy użytkownikiem, takim standardowym użytkownikiem komputera, który nie będzie chciał podkręcać procesora, nie będzie chciał używać jakichś ekstremalnych ilości pamięci operacyjnej, to płyta główna za 1200 zł jest zupełnie bez sensu, ponieważ różni się od tych zwykłych za 300, 400 czy 500 zł płyt tym, że po pierwsze w BIOSie znajdują się opcje do overclockingu, czyli do podkręcania podzespołów. Dzięki temu już sam BIOS jest w stanie na przykład określić optymalne warunki pracy pamięci, procesora, karty graficznej, która też się przecież podkręca. I do tego cała płyta jest przygotowana na takie ekstremalne zastosowanie, więc producent przewidział z góry, że mimo tego, że standardowo jest wypuszczona z jakimiś tam zegarami, z jakimiś tam ustawieniami takimi domyślnymi, to będzie pracowała dużo wyżej. Dlatego jest lepiej chłodzona, układy są wyższej jakości.
Mówimy jest... tutaj o tych najprostszych podzespołach, chociażby tak. Kondensatory na płycie, które tak naprawdę są często pierwszym elementem, który daje sobie spokój w przypadku szczególnie takich bardziej wiekowych.
Tak, tak było kiedyś, że kondensatory puchły i płyty przestawały działać.
Potem się płytę wyrzucało, gdy tymczasem dało się za 10 zł kupić kondensator i wymienić. Nadal zresztą tak bywa.
Dokładnie, ale pamiętajmy, że te płyty główne dla graczy, one się nazywają najczęściej, że to są dla graczy, umożliwiają po pierwsze włożenie bardzo dużej ilości pamięci, bo mają dużo slotów na pamięć. Po drugie, pewnie będzie więcej slotów na karty graficzne albo jakieś inne wysoko wydajne karty, jak na przykład kontrolery dysków. No. I poza tym opcje do podkręcania. Jeżeli nie mamy zamiaru kombinować, jeżeli chcemy złożyć stabilny komputer, który będzie dobrze działał i nie będziemy się z nim, jakby nie będziemy go katować jakimś podkręcaniem, płyta za 350 zł dobrego producenta, takiego markowego, który ma już renomę, no spokojnie wystarczy, nie ma co kombinować.
No jeszcze pamiętać trzeba, że właśnie nie tylko kwestie samego overclockingu, ale oprócz tych slotów na pamięć, o których mówiłeś, odpowiednia ilość slotów rozszerzeń, to znaczy na karty, oraz odpowiednia ilość wyjść na peryferia, prawda? To znaczy takie rzeczy jak, nie wiem, niektórzy chcą mieć 10 gniazd USB, prawda? Z czego oczywiście na tylnym panelu, który jest wbudowany w obudowę, będziemy mieli ich dużo, ale możemy też wyprowadzić na front i tutaj jest istotne, ile mamy miejsc na wtyczki na samej płycie. No i są też kwestie dotyczące, o których Wojtek pewnie powie dalej, dotyczących już konkretnych peryferiów, bo bywają rozwiązania dotyczące kart rozszerzeń, które jednak muszą mieć wsparcie na płycie głównej, takie jak SLI, prawda, do kart graficznych. Tak.
No ale to się rozumie samo przez się, jeżeli mamy dwa gniazda PCI Express, na przykład dwie szesnastki, czy które będą na przykład chodziły w tych tańszych płytach 2x8, to wtedy do płyty głównej jest już dokładana taka zworka, którą można spiąć karty w SLI, czy Crossfire, i wtedy no to jest już domyślne. Ale jeszcze chciałem powiedzieć o tym, czym się różnią takie płyty za 300, a za 350 zł. Oczywiście poza marką, to też na pewno wpływa na cenę, mamy jeszcze wybór między płytami, które są doposażane w dodatkowe różne komponenty. Takimi komponentami mogą być na przykład dodatkowe kontrolery dysków, które na przykład umożliwiają jakiegoś tam rajda. I tutaj ja jestem osobiście wielkim przeciwnikiem takich rozwiązań. Lepiej kupić sobie dobry kontroler sprzętowy, zewnętrzny, który dokładamy jako kartę rozszerzeń.
No to jest konkretny koszt, prawda? Tak, 1000 zł.
Oczywiście. No,
ale tak naprawdę, co warto również wiedzieć, jeżeli ktoś się bawi Linuxem, nie wiem, czy pod Windowsa są analogiczne rozwiązania, to również lepiej jest zrobić to za pomocą sterownika software'owego. Mamy software RAID pod Linuxem, czyli MD, który bardzo przyzwoicie działa i w co lepszych dystrybucjach, takich jak Debian, można już na etapie instalacji stworzyć sobie takiego RAIDa.
Żadnego wtedy kontrolera dodatkowo obsługującego RAID nie potrzebujemy. Także generalnie RAID to jest raczej chwyt marketingowy, który ma w płytach głównych jako wbudowane urządzenie taki sobie sens, bo po pierwsze będzie korzystał z mocy obliczeniowej procesora, nie ma w takim chipsecie wtedy osobnego procesora, który będzie liczył te wszystkie operacje zarządzania macierzą. Po drugie będzie pewnie też korzystał z pamięci operacyjnej, więc trochę jej nam zajmie.
No a po trzecie nie ma takich naprawdę istotnych cech dla niezawodnego działania RAID-a, to znaczy na przykład możliwości podtrzymania bateryjnego.
Dokładnie. Jest jeszcze jedna grupa jakby elementów, które są dodatkowo wmontowywane w płyty główne i które warto w tym momencie porównać. Jeżeli mamy do wyboru kilka wersji tej samej płyty głównej, często tak jest, że są trochę tańsza wersja i trochę droższa, bardziej jakaś tam doposażona, to zwróćmy uwagę, jaki mamy układ dźwiękowy. To jest, wydawałoby się nic ważnego, tak? No bo teraz te płyty główne mają już te układy dźwiękowe na tyle w porządku, że do takich standardowych zastosowań raczej wystarczą. Chyba, że na przykład chcemy podłączyć kino domowe za pomocą kabla optycznego. No i wtedy pojawia się bardzo poważny problem. O ile uruchamiając odtwarzacze multimedialne i uruchamiając na przykład jakieś tam filmy czy jakieś inne multimedia, jesteśmy w stanie uruchomić ten odtwarzacz w ten sposób, że wyślemy ten nierozkodowany sygnał audio prosto na przykład do kina domowego i kino domowe sobie poradzi z rozkodowaniem, to gry będą nam działały tylko w stereo i na to nie ma sposobu. O co chodzi generalnie? Dlaczego jest taki problem? Standard SPDIF nie obsługuje wielokanałowego audio. Tam, żeby przesłać audio...
Znaczy dwukanałowe obsługuje.
Tak, więcej niż dwukanałowe, tak pomyłka. Tam, żeby przesłać dźwięk przestrzenny, jest potrzebna jakaś technologia kodująca, na przykład Dolby Digital, czy AC3, czy cokolwiek innego. I no to już kojarzycie na pewno. Filmy tak są właśnie kodowane, więc są przesyłane tym stereofonicznym złączem, które jest niczym więcej, stereofonicznym złączem, jest wysyłany dźwięk wielokanałowy. Ale żeby gra działała w ten sposób, to coś musi ten dźwięk z gry najpierw zakodować. I tutaj jest bardzo ważne, żeby sobie sprawdzić, czy mamy encoder na przykład Dolby Digital. Są takie płyty główne, które coś takiego umożliwiają. Więc jak mamy różnicę w cenie na przykład 40 zł, to nie ma się co zastanawiać, trzeba coś takiego wziąć.
Oczywiście gra musi to wspierać i potrzebne są specjalne sterowniki.
Nie trzeba. Wtedy ja kiedyś taki problem właśnie miałem, przerabiałem, dlatego o tym mówię. Jak zainstalujemy pełne sterowniki ze strony producenta, to wtedy mamy na przykład aplikację, która tym wszystkim steruje i mamy w tej aplikacji możliwość włączenia tego encodera. I ten encoder od strony aplikacji jest niewidzialny. Aplikacją wydaje się, że grają dźwięk przestrzenny przez normalne analogowe wyjście podłączone kilkoma kabelkami.
A, w tym sensie. W końcu zwykłe analogowe wyjście obsługuje ten 5.1.
Dokładnie. Ja mówię tutaj o sytuacji, kiedy właśnie mamy tylko ten kabel optyczny i mamy tylko to stereofoniczne SPDIF wyjście.
Natomiast sterowniki do karty dźwiękowej, które wiedzą, że takie coś jest na płycie, muszą być, prawda?
Tak, i one wtedy uruchamiają ten encoder, który jest sprzętowy, nie zajmuje nam procesora i kodują nam ten dźwięk na przykład do AC3, do Dolby Digital, czy do czego tam akurat w tej płycie jest używane i wysyłają do sprzętu audio. To jest jedna z naprawdę z najważniejszych rzeczy przy wyborze płyty głównej. Oprócz tego, że powinien pasować procesor, powinno być odpowiednia ilość, możliwość zainstalowania odpowiedniej ilości pamięci operacyjnej i jakaś tam karta graficzna, która powinna tam pasować, czy może nawet dwie.
No to... mówisz o zastosowaniu kina domowego.
Tak.
Nie każdy do tego komputera używa, ale tak.
Ale
tak.
Też jest dużo teraz już zestawów głośnikowych do komputerów, które są wyposażane w to wejście cyfrowe, a to jest jednak wygoda, bo zamiast trzech plączących się gdzieś tam pod nogami kabli, możemy użyć jednego małego, zgrabnego, seksownego kabla optycznego i
z drugiej strony, jeżeli ktoś się dźwiękiem próbuje zajmować jako twórca, próbuje coś nagrywać, to chyba się ze mną zgodzisz, Wojtek, że tak naprawdę nie należy do tego używać w ogóle karty wbudowanej w płytę główną.
Tak.
Ani nawet karty zewnętrznej na PCI-u.
Tak. Dekompresor z ciekawostek jest nagrywany za pomocą takiej zewnętrznej karty M-Audio. Wszystkie takie bardziej profesjonalne zastosowania audio, to jest jednak sprzęt, który musimy dokupić, podłączyć, bo będziemy mieli gigantyczny poziom szumów, bo będziemy sfrustrowani i nic nie wyjdzie tak, jak powinno.
Po prostu wnętrze komputera to jest taka puszka przenikających się sygnałów elektromagnetycznych, że czystego nagrania w ten sposób robić, no, nie ma co próbować, nie
zresztą
ma co liczyć.
O czym tu rozmawiać? Wystarczy wziąć pierwszego lepszego laptopa za 1600 zł, podłączyć do niego mikrofon za 40 i sprawdźcie, jak bardzo to szumi.
Wracając jeszcze na chwilkę do samej płyty głównej, nie, wolniejsza płyta nie przeszkadza, natomiast wolniejsza pamięć już trochę tak. Dlatego pamięć rzeczywiście należy kupować jak najszybszą. Jeżeli chodzi właśnie o sterowniki pamięci w procesorze, no to pierwsze były w AMD serii X2, Intel to wprowadził trochę później, dlatego w przypadku starszych procesorów Intela jeszcze warto zwrócić uwagę na tą zgodność.
Jak najszybszą, jak najwięcej, bo pamięci w komputerze tak naprawdę nigdy nie będzie za dużo.
Wiadomo, to jest właśnie kwestia upgrade'ów. Pamięć znacznie bardziej warto
niż nowy procesor,
upgrade'ować niż nowy procesor, bo w tej chwili większość opóźnień, jakie widzicie na komputerze, że wam się komputer przywiesza z jakichś przyczyn, wynika po prostu z tego, że skończyła mu się chwilowo pamięć i zaczyna pisać po dysku. A dysk jest... Znaczy, obecne technologie dyskowe są ciągle co najmniej kilkaset razy wolniejsze od pamięci operacyjnej, z której komputer korzystać musi.
Dokładnie, więc 4, 8 czy nawet 16 gigabajtów, jeżeli ktoś jest projektantem i potrzebuje takiej ilości pamięci, naprawdę to nie jest żadne szaleństwo. Tak?
Skład jakości jest szybszy niż przy czymkolwiek innym.
A jeszcze warto wiedzieć o tym, że nawiązując do tych 64-bitowych systemów, że w systemie 32-bitowym kiedyś istniała takie ograniczenie odgórnej ilości pamięci, której może zażądać pojedynczy program. I to było chyba 2 GB albo coś w okolicy. Z upowszechnieniem się systemów 64-bitowych ten problem zniknął, dlatego teraz możemy na przykład montować jakieś tam wideo w oprogramowaniu do edycji na przykład nieliniowego montażu wideo i tej pamięci możemy mieć na przykład 32 GB i ten program będzie bez problemu sobie w stanie z tego skorzystać i pracować bezpośrednio na przykład w RAMie. Ale o pamięci to może już skończmy. Przejdźmy do pamięci stałej, czyli do dysków twardych, bo tutaj też jest mała zmiana, która w ciągu ostatnich 2 lat zaszła, czyli dyski SSD, Solid State Drive, tak?
Tak, tutaj oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o płytę główną i kompatybilność z jakimś systemem pamięci masowej, jak to fachowcy nazywają, to jest zmiana, która nastąpiła mniej więcej wtedy, co przejście z 32 na 64 bity, więc dotyczy wyłącznie starych komputerów, to jest przejście ze sposobu komunikacji między dyskami a z płytą główną. Jest to przejście z równoległego ATA, czyli parallel ATA na serial ATA. Dla laika to jest po prostu kwestia rodzaju kabelka. Stare kabelki to były takie szerokie taśmy, 40 albo 80-żyłowe, 80 w przypadku nowszych. I paralel ATA miała tam prędkość do 133 megabajtów. Megabajtów to było? Megabitów? Megabitów chyba? Nie, to były jednak megabajty. Do 133 megabajtów na sekundę. Od niedawna weszło łącze, które jest zarówno wygodniejsze zupełnie fizycznie, jak i wyraźnie szybsze.
No tak, to nie przesadza, nie od niedawna. To
nie, od niedawna, to kilka lat temu. To jest właśnie ta zmiana, dlatego porównuję to do tych 32-64 bitów, bo również dzisiaj już nie kupicie raczej komputera, który ma stare złącze dyskowe, chyba że będziecie kupowali właśnie te komputery za 300 zł zintegrowane. To się jeszcze może wam zdarzyć, ale je się zwykle kupuje z dyskiem.
Ale wiesz co, ja chciałem o tym wspomnieć troszkę w innym kontekście, bo te komputery dzisiaj czy wczoraj kupowane, no to tak jak mówisz, nie ma opcji na to starsze złącze, ale jest jedna rzecz, o której warto wiedzieć. Dopóki dyski twarde w komputerach były talerzowe, czyli te normalne magnetyczne dyski, bardzo dużym ograniczeniem prędkości odczytu i zapisu był właśnie ten talerz i głowica.
Niestety, jak szybko się kręci.
Niestety tak. Nie bardzo można było cokolwiek z tym zrobić. Były wprawdzie dyski serwerowe, które na przykład miały 15 tysięcy obrotów, ale takie standardowe dyski dla komputerów domowych to było 7200, a do laptopów to było 5400 i to było naprawdę wolne. I naprawdę słabo się sprawdzało.
No bo to działa trochę w ten sposób, że mamy nieruchomą w głowicę i kręcący się dysk. Jeżeli dysk chcemy odczytać coś konkretnego miejsca w dysku, to po prostu jest czas oczekiwania na to, aż on się przekręci w konkretne miejsce. Tak. I dopiero można je odczytać.
Tak, teraz zdarzyło się coś, taka mała rewolucja, czyli pojawiły się i upowszechniły już bardzo znacznie dyski SSD, czyli dyski z pamięcią, która jest nieulotna i jest wbudowana w taki dysk. Tam nie ma nic ruchomego, to jest po prostu...
tranzystory.
Tak, to jest po prostu moduł pamięci trochę podobny do takiego pendrive'a, ale dużo bardziej zaawansowany. I mamy teraz do czynienia z tym, że interfejs dysku zaczyna pomału być wąskim gardłem. Ta pamięć, która znajduje się w dyskach SSD, jest już na tyle szybka, tam jest już na przykład 500 czy 580 megabajtów przy odczycie na sekundę, że interfejs dysku, czyli ten serial ATA, który teraz ma 6 gigabitów, tak? Mhm. Już zaczyna pomału być wąskim gardłem. Dlatego...
No 6 gigabitów się przelicza mniej więcej na 600 megabajtów
na sekundę.
Na sekundę, tak.
Czyli
dlatego,
to już jest ta praktycznie jest... granica, ta wartość graniczna. Jeszcze. I dlatego pojawiły się na rynku bardzo ciekawe rozwiązania. Teraz na przykład dyski, które się... Dyski twarde, bo to jeszcze ciągle jest ta nazwa, które są tak naprawdę dyskami SSD, ale wkłada się je do komputera jako karty. Wkładając na przykład do złącza PCI Express 4 razy, mamy tam dużo wyższą i dużo większą ilość danych, które możemy przesłać. I pojawiły się na przykład dyski RevoDrive, przynajmniej z ciekawości, bo troszeczkę to jest drogie, ale przynajmniej z ciekawości zerknijcie co to takiego, które mają już bardzo duże prędkości. Tam już na przykład po 1,5 gigabajta na sekundę są w stanie przesyłać i różnica w pracy, akurat mam przyjemność pracować na takim jednym dysku, jest taka, że jak już się system operacyjny uruchomi, to programy uruchamiają się właściwie w momencie kliknięcia. To nie jest tak, że trzeba na coś czekać. Już dawno tak przestało być. Dochodzimy do takiego momentu w historii, że dyski twarde zaczynają pomału wchodzić na takie jakby pole, miejsce wydajności, gdzie do tej pory tylko RAM był obecny.
Żeby być uczciwym, to dojście do tej wydajności co RAM to są jeszcze dwie generacje pamięci. Tam wśród linków pod artykułem jest informacja o nowych technologiach SSD. SSD jest skrótem, który oznacza po prostu pamięć solid state. Nawet nie chodzi o to, że nieulotna, ale to jest stan stały, tam nie ma poruszających się elementów. I obecna technologia jeszcze nie pozwala na dojście w ogóle w te rejony, co pamięć, natomiast jest to na pewno rejon wyżej niż obecne dyski twarde.
Różnica. Różnica w działaniu komputera po wymianie dysku na przykład talerzowego 5400 w laptopie na dysk SSD jest taka, jakbyśmy sobie kupili nowego laptopa. To jest odpowiedź może na pytanie, jak upgrade'ować laptopy, tak? Gdybyś ktoś chciał upgrade'ować laptopa, no to poza tym, że wymieni pamięć i dołoży tej pamięci ile się tylko uda i dodając do tego jeszcze dysk SSD, czyli cały czas mówimy o upgrade'owaniu laptopa, kupiliśmy już jakąś dużą ilość pamięci, 4 czy 8 gigabajtów, kupmy sobie jeszcze dysk SSD i nie musimy wymieniać laptopa. Naprawdę to jest taka różnica, że po zainstalowaniu jeszcze systemu na czysto, który będzie się elegancko uruchamiał, będzie czyściutki, nie będzie śmieci, nagle się okaże, że to, co nas drażniło, to, co nas frustrowało, zniknęło gdzieś i jeszcze przez 2 lata tego laptopa można używać.
Przy czym, jeżeli można jeszcze wtrącić 2 słowa o dyskach mechanicznych, można w tej chwili kupić dyski, które się szybciej obracają. To ma ciągle tę zaletę w porównaniu z dyskami SSD, że jest po pierwsze tańsze, a po drugie ma większą maksymalną pojemność. Nie kupimy dysków SSD, przynajmniej za żadne rozsądne pieniądze, które mają 2 terabajty.
Co jeszcze chciałbym dodać do tych dysków, kończąc temat? Mamy na dzisiaj takie 2 podejścia do tego, jak dysk zbudować. Z jednej strony mamy dyski talerzowe, wielka pojemność, średnia wydajność jak na dzisiejsze czasy. Z drugiej strony mamy dyski SSD, gdzie jest gigantyczna wydajność, niewielka pojemność. No ciężko to pogodzić w takim życiu codziennym, bo będziemy musieli niestety podjąć decyzję o zakupie 2 dysków. Jeden będzie na dane, drugi będzie na system i będzie to dysk SSD. Albo możemy przypomnieć sobie o jeszcze jednym. Niedawno zostały wypuszczone na rynek Seagate Momentus XT. To są takie dyski hybrydowe, które zawierają w sobie normalny dysk talerzowy oraz chyba 32 GB, jeżeli dobrze pamiętam, dysku SSD. Oprogramowanie w dysku, analizując to, co jest z niego odczytywane, czyli na przykład start systemu po kilku dniach, jest w stanie wyciągnąć wnioski, które fragmenty dysku są najczęściej potrzebne. I te fragmenty przenosi na dysk SSD, który jest tam wbudowany, siedzi sobie w tej obudowie i nawet go tak naprawdę nie widzimy. Więc po jakimś czasie, po instalacji na przykład systemu, na takim dysku zaczyna szybciej działać. Z testów wynika, że dzięki takiemu zastosowaniu dysku SSD nie tracimy pojemności, bo tam mamy 750 GB w tym konkretnym dysku i mamy praktycznie zbliżoną w takim codziennym życiu wydajność do dysku SSD, bo tutaj naprawdę najbardziej liczy się to, jak szybko uruchomi się system operacyjny, jak szybko uruchomią się 3 czy 4 aplikacje i jak szybko te aplikacje będą w stanie na przykład biblioteki doczytać, które są w systemie zawarte. I to wszystko znajdzie się na tym dysku SSD. Co ciekawe, taki dysk jest tylko niewiele droższy od dysku zwykłego talerzowego, więc tu jest następny plus, żeby spróbować takiej hybrydowej technologii, no bo dyski SSD jeszcze ciągle są drogie. A teraz przechodzimy do ostatniego elementu ważnego z punktu widzenia takiego zwykłego użytkownika komputerów, czyli kart graficznych. I tutaj jest tyle mitów i tyle nieporozumień, że warto by było o kilku sprawach powiedzieć. I to była pierwsza część tej dyskusji. Na drugą część zapraszamy do następnego odcinka. Tymczasem dziękujemy, że byliście znowu z nami. Zapraszamy na naszą stronę internetową i do komentowania tego odcinka i dyskusji pod nim. Do usłyszenia.